Łukasz Tomys oraz Studio Presto prezentują Pierwszy Milion, odcinek trzeci, czyli jak zaczynali Leszek Czarnecki, Maciej Formanowicz i Maciej Popowicz. Autorzy Maciej Rajewski i Kinga Kosecka. Czyta Tomasz Kućma. Jak zdobyć pierwszy milion? To pytanie intryguje pewnie każdego. Nie ma i nie będzie na nie nigdy prostej odpowiedzi. Gdyby taka istniała, wszyscy bylibyśmy milionerami, pomijając może niewielką grupę uduchowionych ascetów. Jeżeli jednak zastanowimy się nad źródłem sukcesu ludzi, którym udało się zdobyć finansowy szczyt, uzyskamy odpowiedź na pytanie, czym kierowali się podczas wyboru branży, w której zamierzali stawiać pierwsze biznesowe kroki. Czy szukali takiej, w której dostrzegali tylko niewielką konkurencję i w tym upatrywali swoich szans? A może postanowili działać tam, gdzie mogą wykorzystać zdobyte wykształcenie, umiejętności i dotychczasowe doświadczenia zawodowe? Biznesmeni, o których opowiemy w tym odcinku Pierwszego Miliona, są dowodem na to, że największe szanse na zdobycie dużych pieniędzy daje połączenie wymienionych przed chwilą czynników. Leszek Czarnecki, pierwsza omawiana w tym tekście postać, która obecnie kojarzy się przede wszystkim z sektorem bankowym, pierwsze duże pieniądze zarobił, tworząc firmę oferującą unikalne usługi prac pod powierzchnią wody. Wybór tej wąskiej specjalizacji wydaje się jednak logiczny, biorąc pod uwagę fakt, iż był on świetnym nurkiem i miał wielu znajomych o podobnych zainteresowaniach. Następnie swoją uwagę skupimy na Macieju Formanowiczu, jednej z najjaśniejszych gwiazd polskiego rynku meblarskiego. Firma Forte, którą założył, jest znana chyba każdemu, kto musiał urządzić mieszkanie czy dom. On również sukces odniósł w sektorze, na którym z racji wykształcenia i tradycji rodzinnych znał się najlepiej, a w momencie, gdy stawiał pierwsze kroki jako przedsiębiorca, konkurencja była jeszcze niewielka. Późniejszy twórca Forte początkowo rozważał stworzenie firmy drobiarskiej. Gdy dowiedział się, że kury nie znoszą 5 jaj dziennie, jak początkowo myślał, pojął, że lepiej nie brać się za biznes, na którym kompletnie się nie zna. Ostatnia zaś część tego audiobooka będzie poświęcona Maciejowi Popowiczowi, który na biznesowym firmamencie pojawił się dzięki serwisowi społecznościowemu Nasza Klasa. Nie spoczął jednak po tym sukcesie na laurach, lecz zajął się tworzeniem gier. Chyba domyślasz się już, drogi słuchaczu, jaki kierunek studiów on ukończył. Zapraszamy do wysłuchania trzeciego odcinka naszego miniserialu o najbogatszych Polakach. Leszek Czarnecki. Od nurkowania do bankowości. Choć w ostatnich latach jego fortuna topnieje w zawrotnym tempie, to w 2018 roku wciąż jest on jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego biznesu. Nazwisko Czarnecki, będące przez długie lata dla wielu Polaków synonimem człowieka sukcesu, od czasu afery Get Back szybko traci blask. Jesienią 2018 roku jego wizerunek pojawiał się w mediach tak często jak nigdy wcześniej, lecz popularność ta nie jest dla niego powodem do radości, gdyż jest związana ze skandalem KNF i groźbą upadku jego banków. Mimo bardzo trudnej sytuacji w jego bankowym imperium, niezależnie od dalszego biegu zdarzeń, on sam nie będzie cierpiał w życiu niedostatku. W 2017 roku sprzedał swoje udziały w LC Corp za blisko 500 000 000 zł. To samo uczynił wcześniej Michał Sołowow, który zamienił na gotówkę posiadane akcje Echo Investment. Być może doświadczenie roku 2008 nauczyło Czarneckiego, że z cyklem koniunkturalnym nie warto walczyć i lepiej wyzbyć się cyklicznego, deweloperskiego biznesu, gdy ceny nieruchomości są wysokie. Zacznijmy jednak od początku. Leszek Czarnecki urodził się 9 maja 1962 roku we Wrocławiu. Wywodzi się z rodziny inteligenckiej. Miał 2 rodzeństwa. Jego ojciec pracował jako inżynier budownictwa i zajmował się m.in. projektowaniem szpitali. Rodzina oczekiwała, że Leszek będzie kontynuował rodzinne tradycje i zwiąże swoją przyszłość z budownictwem. Początkowo wszystko układało się po myśli jego najbliższych. Przyszły miliarder rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Wrocławskiej. Szybko okazało się jednak, że budownictwo nie jest jego pasją i nawet nacisk ze strony najbliższych nie skłonił go do większego zaangażowania na akademickich zajęciach. Na mało interesujące wykłady nie uczęszczał, studia jednak kontynuował. Okres spędzony na uczelni wykorzystał bardzo dobrze. Nawiązał wówczas wiele cennych znajomości, które zaprocentowały w przyszłości. Czarnecki, uczęszczając na Politechnikę Wrocławską, zapisał się do akademickiego klubu nurkowego Pirania. Nurkowaniem interesował się już dużo wcześniej. Jeszcze w czasach licealnych ukończył specjalistyczny kurs pływania pod wodą. Swego czasu był najmłodszym instruktorem w tej dziedzinie w Polsce, a wiele lat później pobił rekord świata w najdłuższym nurkowaniu w jaskini. Dzięki Piranii Czarnecki miał możliwość wyjazdów za granicę. W pewnym momencie wziął nawet urlop dziekański i sam zorganizował wyprawę nad Morze Czerwone dla kilkudziesięciu osób zainteresowanych nurkowaniem. Eskapada ta wiązała się jednak z dużymi kosztami, które pokrył dzięki własnej pracy. Jego determinacja musiała być duża, gdyż imał się najróżniejszych zajęć, czasami nawet bardzo niewdzięcznych, między innymi czyścił szamba w Polsce i mył autobusy w Szwecji. Jako 24-letni student Politechniki Wrocławskiej założył pierwszą firmę, która zajmowała się pracami inżynieryjnymi pod wodą. Wybór branży był w jego przypadku świetnym posunięciem. Na nurkowaniu znał się bowiem jak mało kto i postanowił to wykorzystać. Biznes, o którym mowa, Czarnecki utworzył dzięki współpracy z Wiesławem Kacaperem, którego poznał na jednej z wypraw nurkowych. Tak powstał Zakład Usług Podwodnych. Przedsiębiorczy studenci szybko jednak zdali sobie sprawę, że ich firma rozwinie się dużo szybciej, jeśli połączą siły z alpinistami. To bowiem pozwoliłoby im na pozyskanie większej liczby zleceń. Nurkowie mogliby wykonywać